Lekcja 12. 17 września. Misja w miastach w czasach końca. Tekst pamięciowy. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie, i módlcie się za nie do Pana, bo od jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Księga Jeremiasza 29. 7. Trójanielskie poselstwo wzywa do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom. Apokalipsa 14, 6. Tak więc gdziekolwiek ludzie żyją, to przesłanie ma im być zaniesione. A ponieważ tak dużo ludzi mieszka w miastach, musimy udać się do miast. Świadomość pilności pracy ewangelizacyjnej w miastach wzrosła w 2007 roku, gdy ONZ-owscy statystycy oświadczyli, że po raz pierwszy w historii większość ludzkości mieszka w miastach. Obecnie praca w miastach stała się jednym z najważniejszych zagadnień w strategii misyjnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W wielu krajach adwentystyczna ewangelizacja jest znacznie skuteczniejsza w małych miastach i na terenach wiejskich niż w dużych miastach. Badania wskazują, że w niektórych dużych ośrodkach miejskich większość ludzi nigdy nie słyszała o Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, a więc tym bardziej nie wie nic o trójanielskim poselstwie. Tak więc jasne jest, że aby dotrzeć z Ewangelią do świata, musimy dotrzeć do mieszkańców miast. Niedziela, 11 września. Charakter miast. W miastach skupiają się różne kultury, grupy etniczne, języki i religie. Tradycyjnie każda grupa ma swoją dzielnicę czy określone terytorium. Coraz więcej różnego rodzaju ludzi żyje w swoim sąsiedztwie w dużych miastach. Ta wielokulturowa rzeczywistość pociąga za sobą ryzyko i złożoność, ale także daje wielkie okazje dla Ewangelii. W tej wielkomiejskiej rzeczywistości występuje większa tolerancja dla nowych poglądów oraz większa gotowość przyjęcia nowych religii niż w tradycyjnych warunkach kulturowych poza dużymi miastami. Miasta mogą dać dostęp do wielu ludzi, którzy poza nimi mogliby nigdy nie przybliżyć się do przesłania Adwentystów Dnia Siódmego. Przeczytaj w Dzieje Apostolskie 18:1-28. O jednym z przykładów tego, jak Paweł realizował plan zakładania zborów w miastach. Czego możemy się nauczyć z jego działań w tej kwestii? Dzieje Apostolskie 18:2-28. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Tam natknął się na pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo przybył z Italii, i na Pryscylę, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym, i zbliżył się do nich, a ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami namiotów. A w każdy sabat rozprawiał w synagodze i starał się przekonać zarówno Żydów, jak i Greków. Kiedy jednak Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się całkowicie słowu, przedkładając Żydom świadectwa, że Jezus jest Chrystusem. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich: krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. I odszedłszy stamtąd, udał się do domu pewnego człowieka, imieniem Tycjusz Justus, bojącego się Boga, którego dom sąsiadował z synagogą. A Kryspus, przełożony synagogi, uwierzył w Pana wraz z całym swoim domem, także wielu z Koryntian, którzy słuchali, uwierzyło i przyjmowało chrzest. I rzekł Pan do Pawła w nocnym widzeniu: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt się nie targnie na ciebie, aby ci uczynić coś złego, mamy bowiem wiele ludu w tym mieście. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich słowa Bożego. A gdy Galion był prokonsulem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc: człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów: gdyby chodziło o jakie bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się, rzecz zrozumiała, za wami, Żydzi, skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie, ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich z sądu. Wszyscy zaś, pochwyciwszy Sostena, przełożonego synagogi, bili go przed krzesłem sędziowskim, lecz Galion wcale na to nie zważał. A Paweł przebywał tam jeszcze dłuższy czas, po czym pożegnawszy się z braćmi, odpłynął do Syrii, a wraz z nim Pryscylla i Akwila, w Kenchreach dał ostrzyc głowę, bo uczynił ślub. I przybyli do Efezu, tu pozostawił ich, sam zaś udał się do synagogi i rozprawiał z Żydami. A gdy oni prosili, żeby pozostał u nich przez dłuższy czas, nie zgodził się. Lecz pożegnawszy się, rzekł, za wolą Bożą znowu wrócę do was. I odpłynął z Efezu. A gdy przybył do Cezarei, wstąpił do zboru i pozdrowił go, po czym wyruszył do Antiochii. Spędziwszy tam jakiś czas, udał się w drogę, przemierzając kolejno krainę galacką i Frygię, utwierdzając wszystkich uczniów. A do Efezu przybył pewien Żyd, imieniem Apolos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrześcijana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze. A gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achaj, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. W tych wielkich ośrodkach miejskich istniała mozaika wielu języków, kultur i grup etnicznych, podobnie jak we współczesnych dużych miastach. Paweł znalazł określone grupy ludzi, z którymi nawiązał łączność. Znalazł ludzi, z którymi łączyła go wiara żydowska, obywatelstwo rzymskie oraz rzemiosło polegające na wytwarzaniu namiotów, czym sam się też zajmował. Paweł korzystał ze swoich rzemieślniczych umiejętności, by zarabiać na swoje utrzymanie. Mieszkał w domu ludzi, którzy stali się wierzącymi i sami pełnili służbę jako ewangeliści. Nauczał w synagodze, póki go stamtąd nie wyrzucono, a następnie zaczął prowadzić zbór domowy w domu jednego ze współwierzących. Wyszkolił dostatecznie dużo współwyznawców, by móc pójść dalej, a przed swym odejściem wyznaczył przywódców grupy. Najwyraźniej Paweł rozumiał pracę w wielokulturowym i wieloreligijnym środowisku miejskim i dobrze czuł się w tego rodzaju działalności. Wiedział, jak dostosować się do środowiska, w którym się znajdował, i uczył się, jak przedstawiać prawdę w sposób najlepszy z punktu widzenia tych, do których starał się dotrzeć. Jak my jako poszczególne osoby i jako zbór możemy się lepiej przygotować, by nawiązać łączność ze społeczeństwem i docierać z Ewangelią do ludzi? Poniedziałek, 12 września. Usłyszeć wołanie. Gdy Chrystus przechodził przez Jerozolimę, Kafarnaum i inne miasta w jego czasach, chorzy, kalecy i ubodzy tłoczyli się wokół niego, uzdrowiciela. Wtedy jego serce zwracało się ku cierpiącej ludzkości. W mieście jest więcej wszystkiego, więcej ludzi, więcej budynków, więcej ruchu i więcej problemów. To stanowi prawdziwe wyzwanie dla zborów. Ci, którzy dzielą się Ewangelią, nie mogą po prostu lekceważyć ogromnych potrzeb ludzi wokół nich i skupiać się jedynie na przesłaniu biblijnym, gdyż w ten sposób dyskredytują owo przesłanie. Jeśli nasze czyny nie świadczą o współczuciu, łasce i nadziei, o których mówimy, wówczas to, co mówimy, będzie pozbawione mocy. Będzie słuchane jak kolejny z wielu głosów rywalizujących o uwagę tłumów. Przeczytaj druga Księga Mojżeszowa 2, 23-25 i 6, 5, Psalm 12, 6, List do Rzymian 8, 22, Księga Hioba 24, 12. Jakie przesłanie niosą nam te fragmenty Biblii? Druga Księga Mojżeszowa 2, 23-25. Po upływie długiego czasu umarł król egipski. Jednak Izraelici jęczyli z powodu ciężkiej pracy i narzekali, a ich wołanie o pomoc z powodu ciężkiej pracy dotarło do Boga. I usłyszał Bóg ich narzekanie. I wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitów, Bóg ujął się za nimi. Druga Księga Mojżeszowa 6, 5. Ja także słyszałem wzdychanie synów izraelskich, których Egipcjanie zmuszają do niewolniczej pracy i wspomniałem na moje przymierze. Psalm 12, 6. Wobec ucisku ubogich, wobec jęku biednych teraz powstanę, mówi Pan, zgotuję zbawienie temu, kto pragnie. List do Rzymian 8, 22. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. Księga Hioba 24, 12. Z miast rozlegają się jęki umierających, ranni wołają o pomstę, ale Bóg nie zważa na modlitwę. Nasz świat jest pełen cierpienia. Ludzkość jęczy pod ciężarem grzechu. Nikt z nas, bez względu na to, kim jesteśmy, nie może uciec przed tą rzeczywistością. To cierpienie ludzkości oferuje nam wiele okazji do wydawania świadectwa. Jednak musimy przy tym zachować ostrożność. Gdy chodzi o to, jak Kościół jest postrzegany przez nieadwentystów w kwestii jego przyjazności, musimy pojmować różnicę istniejącą między wydarzeniami w lokalnym społeczeństwie a ciągłą służbą nakierowaną na zaspokajanie jego potrzeb. Jest bowiem poważna różnica w umysłach ludzi między zborem, który raz do roku dostarcza znajdującym się w potrzebie ludziom darmowy posiłek z jakiejś szczególnej okazji, a pewnym zborem założonym w dużym mieście, który pełni stale tego rodzaju służbę. Co czyni ten drugi zbór? Spotyka się w domu kultur działającym na co dzień. Potrzebujący ludzie mogą się tam udać każdego ranka i otrzymać ciepłe śniadanie. A nie jest to nawet duży zbór. Liczy zaledwie około 75 członków, ale są to ludzie w pełni poświęceni w wychodzeniu naprzeciw potrzebom swoich sąsiadów w mieście. Jest to znakomite dzieło, które wymaga poświęcenia i poczucia obowiązku pomagania innym. Wyobraź sobie wpływ wywierany na nasze społeczeństwo, gdyby wszystkie nasze zbory czyniły coś, by łagodzić cierpienia ludzi żyjących wokół nich. Wtorek, 13 września. Siew i żniwo w miastach przeczytaj Ewangelia Mateusza 13, 3-9 i 18-23. Choć jest to znana przypowieść, jak możemy skorzystać z tego, czego uczy, aby lepiej zrozumieć, jak możemy służyć naszym lokalnym społecznościom i wydawać świadectwo także w miastach. Ewangelia Mateusza 13, 3-9 i 18-23. I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi, i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, a że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc, jedne stokrotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym, to ten, kto słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia. Na to jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszy. A posiany między ciernie, to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i ułuda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie, ten wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi 60-krotny, a inny 30-krotny. Choć osadzona w wiejskim kontekście przypowieść ta ma tak naprawdę większe znaczenie w służbie misyjnej w dużych miastach niż w małych miastach i wioskach, gdyż w dużych miastach występuje więcej różnych rodzajów gleby. To wyjaśnia, dlaczego większym wyzwaniem są kampanie ewangelizacyjne w miastach niż na terenach wiejskich. Różne rodzaje gleby prowadzą do różnych rezultatów, co sugeruje potrzebę zbadania stanu gleby przed zainwestowaniem w działania ewangelizacyjne. Jeśli po przeanalizowaniu gleby społeczeństwa twój zbór odkrywa, że ma ograniczoną ilość dobrej gleby na swoim terytorium, musi zaplanować poprawę stanu gleby przez zmiękczenie twardych ścieżek, usunięcie kamieni i wyrwanie cierni. To znaczy, że aby ewangelizacja była skuteczna, zbór musi działać z wyprzedzeniem, przygotowując glebę. Może to w istotny sposób wpływać na rezultaty kampanii ewangelizacyjnej. 12 rozdział 1 listu do Koryntian, 12 rozdział listu do Rzymian i 4 rozdział listu do Efezjan uczą o darach duchowych. Czytamy tam, że są różne dary, ale jedna misja. Przypowieść o różnych glebach i siewie wyraźnie świadczy o potrzebie stosowania różnych darów w docieraniu do mieszkańców miast. Ellen White napisała, że w dużych miastach użyć do tej pracy należy mężów odznaczających się rozmaitymi zdolnościami. Trzeba wprowadzić nowe metody pracy. Lud Boży musi się ocknąć i zrozumieć potrzebę czasu, w którym żyje. Dzięki darowi Bożego zrozumienia ujrzała ona, co jest konieczne dla powodzenia służby w miastach. Dzisiaj jeszcze ważniejsze jest posiadanie szerokiego wachlarza metod i darów w ramach szeroko zakrojonej i wielorakiej strategii. Jedna kampania czy jeden duży projekt misyjny nie pozwolą osiągnąć dużo na dłuższą metę. Wielka skala i złożona struktura miasta po prostu wchłonie takie programy i po kilku tygodniach z ich wpływu nie zostanie nawet ślad. Należy zadbać o odpowiednie przygotowanie tego rodzaju działalności. Pomyśl o tych, którym starasz się wydawać świadectwo. Jakiego rodzaju są glebą? Co możesz zrobić, aby lepiej przygotować tę glebę? Środa, 14 września. Osobiste podejście. Przeczytaj Ewangelia Jana 15:12-13, List Jakuba 1:27, List do Galacjan 6:2. Co wersety te mówią nam o niezbędnym elemencie każdej poważnej ewangelizacji? Ewangelia Jana 15:12-13. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. List Jakuba 1:27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. List do Galacjan 6:2. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Z uwagi na wielką liczbę mieszkańców miast łatwo jest stracić z oczu fakt, iż wiara jest sprawą osobistą. Podstawą w docieraniu do mieszkańców miast, jak i wszystkich ludzi, jest znajdowanie przez poszczególne osoby więzi z Chrystusem. Badania wskazują, że znacząca większość osób nawróconych w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego twierdzi, że przyłączyli się do zboru dzięki znajomości z adwentystami. Nierzadko przyjaźnie, zwłaszcza w przypadku ewangelizacji, wymagają odrzucenia egoizmu oraz gotowości do działania dla dobra bliźnich. Przygotowanie gleby, siew i pielęgnacja aż do żniwa, a wreszcie zebranie plonów. Wszystko to działa najlepiej w obecności silnego czynnika więzi. Musimy się nauczyć, jak być przyjaciółmi ludzi, jak ich słuchać i jak miłować. Skoro są to ważne elementy ewangelizacji w każdych warunkach, to z pewnością są także ważne w miastach, gdzie ludzie czasami czują się zagubieni i niewidoczni wśród tłumu. Ważnym elementem służby misyjnej małych grup w miastach mogą być zbory domowe na wzór tych opisanych w Nowym Testamencie albo po prostu małe grupy w ramach większych zborów. Gdziekolwiek w mieście czy na przedmieściu nie ma zboru, ale jest kilkoro adwentystów dnia siódmego, można zorganizować jakiegoś rodzaju małą grupę. Takie podejście jest niezbędne w służbie misyjnej w miastach z kilku powodów. Jednym z nich jest złożona mozaika kulturowa, etniczna, językowa i socjoekonomiczna grup, do których trzeba dotrzeć w setkach społeczności i subkultur nawet w średniej wielkości mieście. Jeśli nie istnieją małe grupy nakierowane na każdy z tych segmentów, misja Chrystusa nie będzie pełna. Służba małych grup jest potrzebna także ze względu na to, że wierzącym trudno jest w mieście naśladować Jezusa. Występuje tam wiele nacisków, pokus oraz różnych wyznań religijnych i ideologii. Niektórzy wierzący po prostu ulegają naciskom i opuszczają Kościół, podczas gdy inni rozwijają twardą skorupę chroniącą ich uczucia i stają się nieczuli na ludzi wokół nich potrzebujących przedstawienia miłości Jezusa. Czwartek, 15 września. Docieranie do miast. Nikt nie twierdzi, że ewangelizacja i pomoc potrzebującym są łatwe. Nie są łatwe. Ludzie są upadli, zepsuci i z natury nieuduchowieni. Paweł napisał o sobie, wiemy przecież, że prawo jest duchowe. A ja jestem cielesny, zaprzedany w niewolę grzechu, list do Rzymian 7:14, Biblia Tysiąclecia. Skoro Paweł napisał coś takiego, to co można powiedzieć o tych, którzy nie znają Pana ani nigdy nie doświadczyli zmiany życia dzięki Jezusowi? Jakby tego było mało, że nasza nieodrodzona i upadła natura jest wystarczająco zła, także miasta zawsze były znane ze złego wpływu na ludzi. Mieszkańcy miast doświadczają wielu pokus, których wróg duszy używa, by usidlić ich, zatrzymując w więzach grzechu i świata. Nic dziwnego, że zwłaszcza ewangelizacja w miastach nie jest prostym zadaniem. Jednak to zadanie musi być wykonane, a my jako Kościół musimy być wierni naszemu powołaniu i wykonać to zadanie. Co poniższe wersety mówią nam o znaczeniu ewangelizacji jako takiej. Drugi list Piotra 3:9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Pierwszy list do Tymoteusza 2:4, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zgodnie ze Słowem Bożym Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Jego ofiara obejmuje całą ludzkość, począwszy od Adama i Ewy. Zatem obejmuje także niezliczone masy ludzkie mieszkające w wielkich ośrodkach miejskich świata. Ci ludzie także muszą usłyszeć wielkie prawdy, które są tak drogie i cenne dla nas. Poselstwa skierowane do nas w przeszłości przez Boga w ogóle się nie zmieniły. Praca wykonywana w miastach to nasze podstawowe zadanie w obecnym czasie. Gdy w miastach będzie wykonywana praca, tak jak Bóg tego chce, jej wynikiem będzie powstanie potężnego ruchu, jakiego jeszcze nie widzieliśmy. Wezwanie do działania w miastach jest kierowane personalnie. Jest to wezwanie do głębszego doświadczenia z Chrystusem, gorliwego wstawiennictwa oraz wszechstronnego planowania i realizacji planów. Jest oparte całkowicie na fundamencie ożywienia i reformacji, gdyż zadanie to może zostać wykonane jedynie w mocy Ducha Świętego. Przeczytaj list do Rzymian 10:14-15. Jak to, co zostało tu powiedziane, z zasady ma zastosowanie do nas wszystkich, którzy uważamy się za wyznawców Chrystusa? Jak możemy być bardziej aktywni w ewangelizacji i służbie pomagania potrzebującym bez względu na to, gdzie mieszkamy? List do Rzymian 10:14-15. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Piątek, 16 września. Do dalszego studium. Pewien adwentystyczny specjalista do spraw misji w miastach przeprowadził studium tego, co Ellen White napisała w periodykach na temat potrzeby wyprowadzenia się z miast lub osiedlenia się w nich. Na 107 artykułów 24 zawierają zalecenia dotyczące wyprowadzenia się lub założenia różnych instytucji poza miastami. Jednak 75 artykułów zawiera wyraźne zalecenia, by wprowadzić się do miast i docierać do ich mieszkańców. 8 pozostałych artykułów jest neutralnych pod tym względem. Pewien historyk Kościoła podsumował rady Ellen White na temat pracy misyjnej w miastach, wykazując, że stosownie do zaleceń była ona zwolenniczką pracy kierowanej z ośrodków poza miastami, a w przypadku zboru opowiadała się za pracą wewnątrz miasta. Jakie plany ma twój zbór, by docierać do mieszkańców miast? Gdzie jest zlokalizowany twój zbór względem najbliższych dużych ośrodków miejskich? Żaden zbór nie powinien sądzić, że docieranie do mieszkańców miast go nie dotyczy. Każde adwentystyczne zgromadzenie musi mieć wkład w ten najważniejszy cel misyjny. Ignorowanie miast i skupianie się tylko na docieraniu do terenów poza dużymi miastami nie jest wierną odpowiedzią na misyjne zlecenie dane nam przez Jezusa. Dlaczego rodziny znające teraźniejszą prawdę nie miałyby się osiedlać w miastach? Będą tacy członkowie Kościoła, którzy przeprowadzą się do miast, aby światło dane im przez Boga zajaśniało innym. Pytania do dyskusji. 1. Pomyśl o wspaniałym przesłaniu, jakie zostało nam dane. Pomyśl o nadziei, którą mamy, obietnicy lepszego życia teraz i wielkiej nadziei na wieczność. Jakie są Twoje ulubione fragmenty biblijne dotyczące nadziei, jaką mamy w Jezusie? Dlaczego tak dużo znaczą one dla Ciebie? Podziel się nimi podczas lekcji w sobotę. 2. Spróbuj sobie wyobrazić, jak to jest nie mieć żadnej nadziei oraz traktować to życie jako wszystko, co mamy, ze wszystkimi jego trudami i cierpieniami, po których nie czeka nas nic prócz grobu. Takie spojrzenie na życie ma wielu ludzi, w tym zwłaszcza mieszkańców miast. Jak możemy się nauczyć miłować bliźnich tak, by pragnąć docierać do nich tam, gdzie się znajdują?